Nawet kilkanaście milionów Polaków może być zagrożonych zawałem serca lub udarem mózgu z powodu niewykrytych lub nieleczonych czynników ryzyka, czyli nadciśnienia tętniczego, wysokiego poziomu cukru i cholesterolu we krwi, a także palenia i otyłości. Tak twierdzi profesor Adam Witkowski z Instytutu Kardiologii, prezes ELECT Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Jaki wpływ na zagrożenie zawałem lub udarem może mieć otyłość? O tym właśnie mówić będziemy w tym wydaniu Szlachetnego Zdrowia. Gościem audycji jest profesor Lucyna Ostrowska, kierownik Zakładu Dietetyki i Żywienia Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Dzień dobry pani profesor.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Przed mikrofonem Włodzimierz Filipowicz. Dzień dobry. Do wyboru tematu dzisiejszej audycji przyczynił się prowadzony przez panią profesor program naukowy, który bada wpływ otyłości na powstawanie zawałów i udarów. Zanim jednak powiemy o szczegółach programu badawczego, spróbujmy przekonać słuchaczy, że otyłość to choroba, a nie defekt kosmetyczny.
I nie będzie to takie łatwe, panie redaktorze, ponieważ no niby wszyscy wiemy, że otyłość to choroba, ale jakoś wszyscy nie chcemy się do tego przyznać, dać na to wyraz w postaci dbania o leczenie tej choroby albo zgłaszania się do lekarza w celu leczenia tej choroby. Z leczeniem otyłości zajmuję się od wielu, wielu lat i stąd bardzo często spotykam się też z lekarzami innych specjalizacji, z którymi rozmawiam na temat otyłości. Wszyscy oczywiście potwierdzają, że wiedzą, że otyłość to choroba, ale w momencie, kiedy ich pytam, czy leczą tą chorobę, to dziwnie się do mnie uśmiechają. W zasadzie no, nie ma lekarza, który nie chciałby zająć się leczeniem otyłości, a mimo to się nie zajmuje albo zajmuje się w niewielkim stopniu. I lekarz rodzinny bardzo często zapytany, dlaczego nie leczy otyłości, twierdzi, że ma mało czasu w trakcie wizyty i jakby zajmuje się najważniejszymi problemami, z którymi pacjent się zgłasza, a pacjent nigdy nie zgłasza się z powodu, żeby leczyć otyłość. Stąd też wydaje się, że problem jest, problem nieleczenia otyłości na pewno jest, natomiast świadomość społeczna, czy jest, że jest to choroba, nie wiem, chyba też nie, ponieważ ludzie to bardzo bagatelizują. I bardzo często do mojego ośrodka zgłaszają się pacjenci bardzo otyli i w momencie, kiedy ich pytam, dlaczego do tej pory nie leczyli tej choroby, to są w ogóle zdziwieni, że zadaję im takie pytanie.
Że to jest choroba.
Że to jest choroba, że tak naprawdę cały czas patrzyli tylko w kategoriach mieszczę się w ubranie albo nie mieszczę, lepiej wyglądam albo gorzej wyglądam i w zasadzie to podkreśla jakby patrzenie nas wszystkich, że jednak jest to defekt kosmetyczny tylko i wyłącznie, a tak nie jest.
Może dobrobyt, którym właśnie jesteśmy obdarzani coraz bardziej, powoduje, że zatracamy właśnie tę wizję normalnego wyglądu, ale coraz pulchniejsi jesteśmy.
No właśnie obserwujemy to niestety już od szkoły podstawowej, kiedy odsetek dzieci z otyłością nam się zwiększa. Jesteśmy tym bardzo zaniepokojeni, a jednocześnie nie mamy takich dobrych programów profilaktycznych ani w szkołach, ani później na studiach, a tym bardziej w świecie ludzi dorosłych, programu profilaktycznego dbającego o to, żeby otyłość nie narastała. Powiem więcej, znamy już szacowania europejskie, że długość życia, o którą cały czas walczyliśmy, żeby była średnia przewidywana długość życia coraz większa i medycyna robiła w tym kierunku wszystko, co była w stanie. I tak naprawdę ta długość życia w stosunku do lat poprzednich no, bardzo się wydłużyła, bo średnio o 10 lat, to w tej chwili od 2015 roku wiemy, że jakbyśmy się znowu cofali wstecz, ponieważ średnia przewidywana długość życia Polaka ma się skracać właśnie przez to, że rośnie otyłość w społeczeństwie, otyłość, która jest nieleczona.
Czyli nie ma świadomości, może nie ma wiedzy, a może w ogóle nie wiemy, w jaki sposób powiedzieć, że to jest właśnie już otyłość. Jak ją rozpoznać, pani profesor?
Rozpoznać otyłość, no niby jest łatwo, a nie wiem dlaczego większość ma z tym problem. No można zważyć się, można zmierzyć się, można policzyć wskaźnik masy ciała. I możemy tu dla uproszczenia powiedzieć, że ten wskaźnik masy ciała to w liczniku obecna masa ciała, ale ta zważona, a nie ta, o której się myśli, że się ma, bo zwykle szacujemy siebie trochę mniej, jeśli chodzi o masę ciała, czyli że mniej ważymy. Natomiast też trzeba się dokładnie zmierzyć, ponieważ najczęściej ludzie dorośli pamiętają swój wzrost z wieku 18-19 lat i
jak
myślą...
Jak dowód robili.
Tak, jak dowód robili, zostali zmierzeni. A w tej chwili mogą być niżsi o 2 do 7 centymetrów. W związku z tym to też ważne, żeby się zmierzyć. I w mianowniku trzeba postawić wzrost, ale wyrażony w metrach, nie w centymetrach, czyli 1,60, jeśli mamy 160 centymetrów i podnieść to do kwadratu. Dopiero tak uzyskany mianownik, no i utworzony ułamek z masy ciała i kwadratu wysokości da nam wskaźnik masy ciała. Jeżeli ten wskaźnik masy ciała przekracza albo jest równy 30, z całą pewnością mamy do czynienia z otyłością, chyba że jesteśmy osobą bardzo dobrze umięśnioną i czasami tak rzeczywiście jest, że nie jest to otyłość, a nadmiar masy mięśniowej, ale to mówię, trzeba mieć naprawdę bardzo dobre dyscypliny sportu, które rozwijają tą masę mięśniową.
Ale ci, którzy mają właśnie ten BMI
powyżej 30,
i są właśnie tacy, ale nie i są tacy umięśnieni, to oni wiedzą, dlaczego
tak,
są
dokładnie,
umięśnieni.
Dokładnie. Poza tym myślę, że mają wykonane badanie składu ciała.
Bo dość często jest tak, że dlatego poszli na siłownię albo zaczęli ćwiczyć, bo byli grubi i to wszystko zaczęło się zamieniać w masę mięśniową i się okazuje, że w ogóle waga ich się nie zmniejszyła, pozostała taka sama, tylko to, co
tylko skład ciała się zmienił,
właśnie.
Tak. No i właściwie chyba warto powiedzieć, że takim drugim miernikiem, bardzo prostym do sprawdzenia, czy jest ta otyłość gorsza, ta metaboliczna tak zwana, czyli brzuszna albo wisceralna, tak ją nazywamy, to zwykły centymetr krawiecki i zmierzyć się mniej więcej na wysokości pępka. Jeżeli to u kobiet przekracza 84 centymetry, a u mężczyzn 92, to warto z tym zgłosić się do lekarza, ponieważ to już jest nadmierne zbieranie tkanki tłuszczowej właśnie w obrębie jamy brzusznej.
Myślę, że teraz szybciej znajdzie się miarka budowlana niż centymetr krawiecki.
No, o szycie już
kobiety zapominają. A czy do wszystkich tak możemy stosować tę miarę? Czy wiek może mieć znaczenie, czy nie?
No. Nie. Otóż to, że u ludzi dorosłych ta miara obwodu w pasie jest niezależna od wzrostu, bo można być osobą wysoką i mającą taki obwód, który już wskazuje na gromadzenie tkanki trzewnej, można być osobą niską i ten parametr się nie zmienia. Natomiast, żeby się dokładniej zbadać, czy rzeczywiście ma się otyłość i jaka to jest otyłość, czy to jest ta otyłość obwodowa mniej groźna, jeśli chodzi o schorzenia metaboliczne, czy ta właśnie metaboliczna brzuszna, to można się jeszcze zgłosić na badanie składu ciała. Zwykle w dobrych siłowniach albo u dietetyków, albo u lekarzy zajmujących się leczeniem otyłości, nazywamy ich obezytologami, takie sprzęty do pomiaru składu ciała są i to badanie nie jest drogie. Ono kosztuje w zakresie 20-50, góra 100 zł. I wtedy bardzo dokładnie można sobie określić, jaka jest zawartość tkanki tłuszczowej, jaka jest zawartość tkanki mięśniowej, ile jest wody w ustroju, jakie jest zapotrzebowanie na wartość energetyczną. I takie badanie bardzo dobrze diagnozuje pacjenta co do otyłości.
A czy jakieś wartości z tego badania ma pani w głowie w tej chwili?
Tak, absolutnie. Jeśli chodzi o skład ciała i zawartość tkanki tłuszczowej ogółem, to u panów powyżej 25% składu ciała to już jest nadmierne gromadzenie tkanki tłuszczowej, a u pań powyżej 35%. To jest nadmiar i to już jest otyłość. Natomiast
jeżeli
powyżej 30,
na tkankę
to
tłuszczową. Czy tak. Woda tam ma jakieś znaczenie, czy nie?
Zwykle obserwujemy taką prawidłowość, że wraz ze zwiększeniem ilości tkanki tłuszczowej zmniejsza się zawartość ogólna wody w ustroju i to jest niedobrze, ponieważ również woda jest potrzebna do przemian metabolicznych, więc niejako te przemiany metaboliczne zachodzą też wolniej.
A czy w podeszłym wieku jest jakaś różnica w podejściu do oceniania, bo gdzieś się spotkałem z taką oceną, że jednak mimo wszystko starsi ludzie nie powinni być nakłaniani do tego, żeby...
redukować masę ciała. Właśnie. I tak i nie, znowu odpowiem niejednoznacznie,
geriatrzy
ponieważ...
nawet tak mówią.
Tak, tylko że w otyłości mamy taki problem, że przy zwiększonym BMI może być tak, że mamy bardzo mało masy mięśniowej, a bardzo dużo tkanki tłuszczowej i takie osoby absolutnie, to jest tak tak zwana otyłość sarkopeniczna, czyli otyłość zgromadzeniem tkanki tłuszczowej, a zanikiem masy mięśniowej. I takie osoby powinny być leczone, ponieważ one bardzo szybko tracą wydolność fizyczną, są bardzo takie osłabione, mają problemy z poruszaniem się, mają gorsze parametry układu oddechowego, więc takie osoby na pewno powinny być leczone.
Za chwilę powiemy, jakich powikłań możemy się doczekać, kiedy jesteśmy otyli. Dziś w tej audycji mówimy, jaki wpływ ma otyłość na zawały serca i udary mózgu. Do jakich powikłań może prowadzić otyłość i jak dochodzi do tych powikłań, pani profesor?
Może zacznijmy od tego, że otyłość to nadmierne gromadzenie tkanki tłuszczowej. Jakby wszyscy o tym wiemy, natomiast nie zdajemy sobie sprawy z tego, że ta tkanka tłuszczowa wydziela bardzo niekorzystne dla ustroju cytokiny zapalne. Cytokiny, w zasadzie mówimy o nich, że to są takie związki, które mogą podwyższyć ciśnienie tętnicze, które mogą spowodować gorszą pracę insuliny w ustroju, które mogą spowodować w konsekwencji cukrzycę typu drugiego. Inne z kolei powodują zaburzenia krzepnięcia, jeszcze inne mogą spowodować, że się tworzą złogi w pęcherzyku żółciowym, a jeszcze inne niestety sprzyjają nowotworom. Także tych powikłań związanych z otyłością naliczyliśmy już ponad 360. No i właśnie, każdy myśli, że to nie jego i że to może nie jego otyłość to spowoduje. I jak już wystąpi nadciśnienie, no to składają, że to może to rodzinne. No, zwykle ta otyłość, nadciśnienie tętnicze rodzinne jest bardzo rzadkim schorzeniem. Natomiast te wynikające właśnie tą drogą idąc od tkanki tłuszczowej poprzez te substancje, które ona wydziela, poprzez pobudzenie tak zwanego układu współczulnego, no bardzo bliska droga do tego, że jest to nadciśnienie tętnicze. Poza tym zwykle jeszcze osoby otyłe jedzą za dużo mięsa, a mięso się nie da zjeść niesłone. W związku z tym Polacy generalnie stosują bardzo dużo soli, który jest takim kolejnym bardzo dużym czynnikiem ryzyka nadciśnienia tętniczego. I stąd u tych osób otyłych w pierwszym rzędzie pojawia się, bym powiedziała, to taka pierwsza choroba, która sygnalizuje chorobę towarzyszącą otyłości, to jest nadciśnienie. Potem z kolei dochodzi do pogorszenia pracy insuliny, a mówimy o tym zjawisku, że jest to insulinooporność. No i ta insulinooporność powoduje, że coraz gorzej jesteśmy w stanie wykorzystywać glukozę w ustroju. Mamy z kolei zwyżkę glikemii naczczo, a potem cukrów po posiłku. No i odmówimy, że jest stan przedcukrzycowy i to już jest w zasadzie chwila do tego, że występuje cukrzyca. Więc chociażby zatrzymując się na tych dwóch głównych chorobach, nadciśnieniu i cukrzycy, mówimy, że gdyby nie było otyłości, mogłoby tych chorób nie być. A z kolei te choroby są kolejnym takim dużym czynnikiem ryzyka i zawału, i udaru. No i stąd taka droga od tkanki tłuszczowej poprzez te dwie choroby do wystąpienia kolejnych następstw. Również ta tkanka tłuszczowa, produkując te niekorzystne cytokiny, czyli takie substancje zapalne, może powodować zaburzenie gospodarki lipidowej, czyli wątroba, odpowiadając na to zjawisko niekorzystnej insulinooporności, no po prostu zaczyna otrzymywać bardzo dużą ilość kwasów tłuszczowych, które nie jest w stanie przerobić. Najpierw dochodzi do stłuszczenia wątroby, a potem dochodzi do zaburzenia gospodarki lipidowej, nadmiaru cholesterolu tego złego, tego LDL, no i trygliceryrydów szczególnie w otyłości jest dużo. Natomiast obniża się ten cholesterol ochronny HDL. No i to z kolei bardzo silne czynniki miażdżycy, a od miażdżycy z kolei do zawału też jest niedaleko, podobnie jak do udaru.
A może ten mechanizm pani też opowie, jak to jest z tym udarem i zawałem z powodu miażdżycy?
Oczywiście tak. No przede wszystkim miażdżyca to takie blaszki, które gromadzą się w naczyniach i im drobniejsze naczynie, tym szybciej te blaszki nawarstwiając się zamykają to naczynie. No i jak zamkną, no to dochodzi niestety do martwicy tej części, które dane naczynie miało ukrwić, czyli odżywić, dowieść tam krew i substancje odżywcze. No i ta część, ta tkanka umiera i stąd się tworzy zawał mięśnia sercowego, jeśli to dotyczy naczyń wieńcowych w sercu, albo z kolei, jeśli taka blaszka zatka naczynie mózgowe, dochodzi do udaru.
A czy to prawda, że lekarze niezbyt chętnie zajmują się leczeniem otyłości, a pacjenci sami też w ogóle nie zgłaszają się? Co już pani wspomniała tutaj częściowo?
No nie chciałabym też powiedzieć tak, że lekarze rzeczywiście wszyscy nie chcą się tym zajmować, ale rzeczywiście narzekają na brak czasu, żeby się tą chorobą zająć, bo ta choroba wymaga dużego zaangażowania i ze strony pacjenta, bo on musi być zmotywowany, wykonywać takie główne programowe punkty, które są wymagane do leczenia otyłości, czyli absolutnie zadbać o zmianę swojej diety i modyfikacji zachowań żywieniowych, powinien zwiększyć aktywność ruchową. W tej chwili nawet część pacjentów powinna stosować farmakologię i to wymaga czasu, to wymaga kontroli co 2 tygodnie, co miesiąc, a lekarze zwykle na to nie mają czasu, bo jest bardzo dużo pacjentów z różnymi innymi chorobami i w momencie, kiedy pytam lekarzy rodzinnych, jak mówią o otyłości w momencie, kiedy pacjent przychodzi na przykład z grypą, to mówią, że nie mówią, bo grypa jest tak ciężkim schorzeniem i tak wymagającym nagłej interwencji, że wtedy mówienie jeszcze, że ma pan kolejną chorobę, to raz, że tego pacjenta osłabia, co jest nieprawdą, ale z drugiej strony też mówią, że nie mają czasu, bo zajmą się akurat grypą, albo ktoś przyszedł z biegunką, to biegunką, a jak ktoś przyszedł z nadciśnieniem, to nadciśnieniem, a z cukrzycą, to się zajmują cukrzycą, natomiast nie sięgają głębiej i nie mówią o leczeniu.
Czyli nie szukają przyczyny tego.
Tak jest.
To w niektórych chorobach jest podstawą w ogóle.
Jest podstawą. Natomiast pacjent też, jeśli lekarz na to nie zwraca uwagę, to też sam z siebie też nie wie, że ma się z tym problemem zgłosić do lekarza i poprosić o leczenie otyłości.
Bardzo często jest tak, że pacjent przychodzi, ile pan waży, czy nawet jak się jedzie do sanatorium, to nikt tam przeważnie nie waży.
No właśnie.
Ile pan waży, jaki pan ma wzrost.
Też zasmucona, panie redaktorze, ponieważ byłam teraz w takich ogólnopolskich warsztatach lekarzy rodzinnych i dowiedziałam się, że w części poradni w ogóle nie ma wagi do ważenia, więc myślałam, że jest to niemożliwe we współczesnym świecie, a się okazuje, że są takie ośrodki, które nie mają wagi, albo gdzie waga jest w ogóle taka jeszcze z lat, powiedziałabym, 60., 70., taka biała, odrapana, której już nikt nie używa.
Tym
i tak naprawdę, tak, dokładnie. I wszyscy pytają pacjenta, że tak powiem, na oko, ile waży, ile mierzy. I tak jak powiedziałam, wszyscy mamy tendencję do zaniżania wagi, czyli masy ciała, a do zawyżania swojego wzrostu. I stąd jesteśmy niewiarygodni przy liczeniu chociażby BMI.
Z tego, co pani profesor powiedziała, wynika, że na leczenie otyłości po pierwsze trzeba mieć czas i samozaparcie ze strony nie tylko
i pacjenta,
lekarza.
Tak.
Czyli obie strony. I właśnie za chwilę powiemy o tym, jakiego to samozaparcia będzie wymagać pewien program, który prowadzi pani profesor. Dziś gościem programu jest profesor Lucyna Ostrowska, kierownik Zakładu Dietetyki i Żywienia Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Pani profesor prowadzi program badawczo-naukowy, właśnie poświęcony związkom otyłości z zawałami i udarami, także innymi chorobami cywilizacyjnymi, ale te głównie. Może byśmy spróbowali teraz objaśnić naszym słuchaczom, na czym ten program polega, skąd on się w ogóle wziął, pani profesor?
Jest to program ogólnoświatowy, program, który jest w związku z tym realizowany w takich dużych krajach jak Stany Zjednoczone, jak Brazylia, jak Australia, ale również w Europie i Polska jest krajem, który również w tym programie uczestniczy. Jest to program przewidziany dla takich pacjentów, powiedziałabym, trudniejszych, ponieważ pacjentów, którzy mają nadwagę albo już są otyli i przebyli jeden zawał, albo przebyli udar mózgu. Jest to program, który ma pokazać, że taka opieka kompleksowa, kardiologa, lekarza rodzinnego, dietetyka, fizjoterapeuty jest w stanie tym pacjentom poprawić jakość życia po zawale czy po udarze. Przy czym to nie może być udar ani zawał, który się odbył w ciągu ostatnich 90 dni. Czyli coś, co się miało zdarzenie wcześniej. I taka osoba, która chciałaby w takim programie uczestniczyć, jest to program bezpłatny, ale program ma swoje założenia, mianowicie to, że trzeba przychodzić na regularne wizyty, trzeba współpracować z dietetykiem i rehabilitantem. No i w związku z tym trzeba też ulegać co miesiąc bądź co dwa, w zależności od długości tego trwania programu, kontroli biochemicznej. również zakładamy i sprawdzamy pacjenta aparatem Holtera, czyli pilnujemy układu sercowo-naczyniowego i to jest Holter nadciśnieniowy. No i też pacjent jest ważony, mierzony i staramy się pacjentów, którzy są otyli, zastosować taki program kardiologiczny leczenia otyłości, czyli jest to takie powolne redukowanie masy ciała, ponieważ wiemy, że w takich stanach nie wolno pacjentowi redukować masy ciała jakimiś cudownymi dietami, więc są to diety zaprojektowane indywidualnie dla każdego pacjenta, no i potem modyfikujemy zachowania żywieniowe. Więc z jednej strony to jest taka kompleksowa opieka, a z drugiej strony no, wymaga to od osoby, która się zgłasza, zaangażowania.
No trzeba powiedzieć, że ktoś to musi finansować, więc kto finansuje ten program?
Tak,
nie jest, pacjent przecież.
Tak, jest to program ogólnoświatowy, tak jak powiedziałam, w związku z tym jest finansowany przez Ministerstwa Zdrowia i przez firmy farmaceutyczne.
Czyli tu ten pożytek firm jest przynajmniej taki, że zastępuje w pewnym sensie rehabilitację po zawałach i udarach, której to u nas bardzo, bardzo brakuje, co zresztą wielu kardiologów w moim programie już mówiło.
Tak, absolutnie się z tym zgadzam. Jest to program długi, bo program trwa 5 lat i tym programem chcemy udowodnić, że taka kompleksowa opieka nad tym trudnym pacjentem, bo pacjentem, który już miał incydent sercowo-naczyniowy, czyli zawał albo udar, no, że taka kompleksowa opieka będzie dużo skuteczniejsza i będzie zapobiegała występowaniu kolejnych powikłań z zakresu układu sercowo-naczyniowego, poprawi gospodarkę węglowodanową, lipidową.
Ten program już od pewnego czasu jest prowadzony. Ile osób do tej pory udało się już zakwalifikować?
Właśnie jest to program, który ruszył u mnie w ośrodku od marca tego roku i no, powiem szczerze, że do tej pory zakwalifikowaliśmy 12 osób, ale to dlatego, że niestety osoby, które się zgłaszają, no, nie spełniają wszystkich kryteriów. Mianowicie do tego programu, jeszcze nie powiedziałam, mogą wejść osoby po zawale albo po udarze, ale nie mające cukrzycy, ani typu pierwszego, ani typu drugiego. I też muszą być to osoby, które mogą podjąć aktywność ruchową, czyli chociażby spacery 5 razy w tygodniu po chociażby 45 minut.
A czy wiek jest jakiś ograniczony także?
Tak, bardzo słusznie, panie redaktorze. Tutaj mogą być i kobiety, i mężczyźni, ale wiek powyżej 45 roku życia. No i drugie kryterium takie kwalifikujące to jest to, że BMI powinno przekraczać 27 kg na metr kwadratowy, czyli mają to być osoby z nadwagą albo z otyłością, czyli powyżej BMI powyżej 27.
27 to nie jest tak trudno złapać. Także
tak, ja to wiem,
to
ale dlatego mówię, że z nadwagą również. No i oczywiście jakby praca nad redukcją masy ciała będzie zupełnie inna u pacjentów otyłych, a zupełnie inna u tych, którzy mają nadwagę, więc to wszystko jest pod kontrolą obezytologa i dietetyka.
No dobrze, a jakie obowiązki, jeśli chodzi o stosowanie farmakologii
właśnie? A właśnie, dobrze, pan redaktor mi tu jeszcze podkreśla, bo rozwijamy ten program i poza osobami, które będą bez farmakologicznego leczenia otyłości, będą też tacy, którzy wyrażą zgodę na leczenie farmakologiczne i lekiem, który będziemy podawali, jest to już lek zarejestrowany, jest to lek, który jest lekiem wykorzystywanym już w tej chwili również w diabetologii, ponieważ jest to lek, który poprawia pracę insuliny, a w otyłości jest to niezmiernie ważne po to, żeby zapobiegać insulinooporności i zaburzeniom gospodarki węglowodanowej.
No dobrze, i ten lek będzie za darmo? Czy...
Tak, cały program jest programem opłaconym, jest programem dla pacjenta za darmo, łącznie z badaniami, zakładaniem i wykonywaniem pomiarów holterowskich. Wszystko to jest dla pacjenta program bezpłatny.
Ja rozumiem, że ten lek jest zarejestrowany, więc przeszedł już
wszystkie etapy badań klinicznych.
Czyli to tak, nie jest to sprawdzanie. Pewnie,
nie. Lek jest zarejestrowany od 3 lat, natomiast nie jest to lek, który jest w etapie badań klinicznych. To możemy od razu powiedzieć, bo pacjent zwykle chce wiedzieć, czy to jest lek, który już jest znany. Tak, jest to lek zarejestrowany.
Czyli wcześniej on już przeszedł tę drogę kliniczną, tak, czyli te 10-15 lat, o których wspomniałem.
I nie jest to badanie, tak. No i słuszne pytanie, bardzo słuszne. Pacjenci często o to pytają, czy jest to badanie kliniczne, które polega na badaniu leku. Nie, nie jest to badanie kliniczne polegające na badaniu działania leku, a na wprowadzeniu tego leku po to, żeby sprawdzić jakość życia pacjentów po zawałach i udarach.
No i jaki chcecie osiągnąć wniosek?
No chcemy uzyskać ten wniosek, jak brzmi hipoteza, że zespół terapeutyczny plus leczenie właściwe otyłości zapobiegnie kolejnym zawałom, udarom czy innym powikłaniom ze strony naczyń obwodowych.
Na razie mówi Pani o 12 pacjentach, a docelowo ile takich pacjentów możecie zakwalifikować w ciągu tych 5 lat?
No niestety niedużo. Znaczy kwalifikacja nie jest 5-letnia. Kwalifikacja do programu trwa do września tego roku.
A, czyli teraz okres wakacyjny.
Tak, tak. Teraz zbieramy pacjentów i niestety na jeden ośrodek nie możemy mieć więcej jak 25 osób.
Czyli do 25 osób, tak, tylko w tym jednym ośrodku. A ile takich ośrodków w Polsce jest?
W Polsce mamy takich ośrodków 12.
Czyli 12 razy 25.
No niektóre ośrodki być może mają więcej, nie wiem tego, ale nasz ośrodek otrzymał 25 osób, tak, do możliwości zaopiekowania się tymi osobami, bo tak jak powiadam, no jest to program skomplikowany, dlatego więcej nie byliśmy w stanie przyjąć pacjentów jak 25. No i też mamy kardiologa, który będzie musiał sprostać temu wyzwaniu. No i myślę, że on też ma swoje inne obowiązki, więc tu w programie się zaangażował do 25 osób.
Ale gdybyśmy tak prześledzili wszystkie osoby, które miały te incydenty zawałowo-udarowe na przykład i w tej chwili są na etapie po chorobie, to dużo może być takich osób w naszym województwie, bo my mówimy...
Tak, myślę, że dużo, no bo osób, które przebyły zawał albo udar w województwie, to myślę, że to są duże liczby, natomiast tak naprawdę chyba najwygodniej byłoby w tym programie, żeby się zgłaszały osoby z Białegostoku i okolic, ponieważ no, na początku wizyty są co 2 tygodnie, więc trzeba przyjechać rano na pobranie krwi, na pracę z dietetykiem, kontakty z kardiologiem. Natomiast z całego województwa to nie wiem, czy te osoby byłyby w stanie takiemu programowi sprostać, więc raczej jest to adresowany program do mieszkańców Białegostoku i okolic i takich też jest sporo. I tutaj no przede wszystkim to muszą być osoby zmotywowane, takie, które chcą rzeczywiście poprawić swoją jakość życia i zadbać o to, żeby ten kolejny incydent sercowo-naczyniowy się nie wydarzył.
Powiedziała Pani o dolnej granicy, 45 lat, a górna istnieje jakaś, czy nie?
Górna granica no de facto nie istnieje, nie mamy tego w programie zaznaczone, ale zwykle wydolność fizyczna ogranicza
decyduje
tą górną. Tak, granicę.
No bo trzeba być
wiekową.
Sprawnym jednak do
tak,
tego.
Tak, tak.
I to nawet dobrze sprawnym.
To znaczy, może nie wymagamy jakichś ekstremalnych wysiłków, bo spacer jest w stanie wykonać nawet osoba w podeszłym wieku, natomiast no, konsekwentnie będziemy chcieli, żeby ta aktywność ruchowa była wykonywana w programie.
Ale gdzieś tam widziałem, że jeszcze jest pływanie też możliwe.
Tak, możliwe jest pływanie, możliwe jest jeżdżenie na rowerze, możliwe jest aerobik wodny. To wszystkie takie aktywności, które są, że tak powiem, aktywnościami kardiologicznymi w jakimś takim cudzysłowie, bo nie ma czegoś takiego jak aktywność kardiologiczna, ale aktywności, które nie obciążają pacjenta zbyt dużym wysiłkiem fizycznym.
Ale niestety są też choroby, które wykluczają i to jest między innymi ciężka choroba nerek.
Tak, absolutnie tak, ponieważ no tutaj jest też zastosowana farmakologia, w związku z tym no każdy lek ma swoje obostrzenia i stąd ciężka choroba nerek, ciężka choroba wątroby, nowotwory tarczycy, jakieś ostre stany zapalne trzustki, no też choroba Cushinga, czy inne choroby genetyczne związane z otyłością. Cushing nie jest chorobą genetyczną, ale choroba Cushinga tutaj też jest taką dyskwalifikującą do wejścia do tego programu.
Czyli praktycznie rzecz biorąc, opowiedzieliśmy już, kto może się zakwalifikować, w jaki sposób, to powiemy za chwilę. I ostatni rozdział tegoż właśnie wydania Szlachetnego Zdrowia, otyłość, a zawały i udary. Dziś właśnie o tym mówimy i mówimy o tym, że jest program, który pozwala lekarzom zrozumieć, jak to się dzieje i dlaczego jest taki związek, a pacjentom skorzystać z badań i ze zdrowia tak naprawdę w końcu. Pani profesor, jak można, taką instrukcję proszę, zakwalifikować się do tego właśnie pani programu badawczego?
Przede wszystkim podam Państwu numer telefonu do rejestracji. Rejestracja jest na terenie Białegostoku i numer 85, oczywiście kierunkowy, 742-04-33. Powtórzę jeszcze raz, 742 0433. Tam mieści się rejestracja, która pracuje od godziny 11 do 18 i będzie zbierała zgłoszenia od Państwa i numery telefonów tych chętnych, którzy chcieliby poddać się rekrutacji do tego badania. Jest to na ulicy Legionowej 9A w poradni Konsylium. Następnie będziemy oddzwaniali do Państwa i zapraszali na konkretną godzinę i konkretny dzień i tam trzeba będzie przynieść ze sobą dokumentację potwierdzającą, oczywiście medyczną dokumentację potwierdzającą, że się przebyło zawał i udar. Państwo będziecie ważeni, mierzeni.
Lub chyba.
Tak, zawał albo udar, albo przepraszam.
Właśnie,
tak,
nawet
zawał.
Lepiej. To nie, no nie. Bo jedno i drugie to jest za dużo.
No za dużo. Przepraszam bardzo, natomiast tam będą Państwo zważeni, zmierzeni, będziemy analizowali tą dokumentację medyczną. No i mamy kryteria włączenia i wyłączenia do tego programu i tak jak powiedziałam na wstępie, tym kryterium, czyli kto może przystąpić do programu, to są kobiety i mężczyźni w wieku 45 lat i więcej, ze wskaźnikiem masy ciała wskazującym na nadwagę i otyłość, czyli powyżej 27 kg na metr kwadratowy. No i będą to osoby, które nie chorują na cukrzycę, ani typu pierwszego, ani typu drugiego, bo takie mamy kryteria włączenia. No i też te osoby nie mogą mieć dużej niewydolności, dużej, mówię to do pacjentów, więc dlatego użyłam takiego słowa, natomiast w świecie medycznym mówimy, że ta niewydolność krążenia czwórka według klasyfikacji NYHA też będzie dyskwalifikacją. Nie mogą być to też osoby, które są świeżo po udarze albo po zawale mięśnia sercowego, to musi minąć przynajmniej 60, a najlepiej 90 dni albo dłużej. No i przede wszystkim będziemy sprawdzali, czy te osoby rzeczywiście są zmotywowane, chcą redukować masę ciała, chcą pracować w takim długim, pięcioletnim badaniu, że rzeczywiście są w stanie przychodzić na nasze konsultacje. Te konsultacje będą się odbywały początkowo co 2 tygodnie. Potem co miesiąc, potem co 3 miesiące.
To dla tych, którzy się zakwalifikują, chyba cały komplet informacji albo chcą się zakwalifikować. Natomiast teraz powiedzmy w ogóle cokolwiek dla tych, którzy nie przeżyli jeszcze ani udaru, ani zawału. Jak mają postępować, żeby leczyć swoją otyłość? Bo na przykład dzisiaj zważą się, zmierzą się i powiedzą niestety już 30 BMI.
Przede wszystkim no, dobrze by było, żeby powiedzieli to o tym swojemu lekarzowi rodzinnemu i zapytali, jaka jest możliwość leczenia, bo otyłość jest chorobą, więc nie powinien tego robić i leczyć otyłości nikt inny jak lekarz. Dietetyk jest bardzo ważny w tym procesie, ale to tylko jest osoba, która będzie dbała o ułożenie diety i modyfikowała zachowania żywieniowe. Natomiast rozpoznanie otyłości, przyczyn otyłości, leczenie projektuje lekarz. No i w tej chwili mamy dużo możliwości co do leczenia. Mianowicie poza dietą i ruchem mamy możliwość zastosowania farmakoterapii indywidualnie dobranej w zależności od tego, co jest to przyczyną tej otyłości. Czy jest to nadmierne spożywanie posiłków, postresowe spożywanie posiłków, więc mamy tak zwany lek, który zmniejsza chęć jedzenia. No i też mamy leki działające, mówimy obwodowo, czyli poprawiające parametry metaboliczne i pozwalające nam wtedy na dodatkową redukcję masy ciała. Są też leki, które zmniejszają wchłanianie składników odżywczych, więc lekarz ma w tej chwili kilka leków, który może zastosować do leczenia otyłości.
I to już trzeba robić we własnym zakresie, w poradni, zaczynając od rodzinnej, a potem można trafić do specjalistycznej, tak, która właśnie zajmuje się leczeniem otyłości. Moim i Państwa gościem była dzisiaj profesor Lucyna Ostrowska, kierownik Zakładu Dietetyki i Żywienia Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Bardzo Pani
dziękuję
za wizytę.
Serdecznie.
Wszystkie archiwalne audycje z cyklu Szlachetne Zdrowie można odsłuchać na naszej stronie internetowej. Ta też pojawi się za kilkadziesiąt minut pewnie. Sugestie dotyczące kolejnych tematów bardzo proszę przesłać pod adres mailowy wfilipowicz@radio.bialystok.pl. Może nie od razu się pojawią, ale z czasem, kiedy uda się znaleźć specjalistów i dobrze dopracować temat. A już za chwilę w studiu pojawi się Marcin Kozłowski i rozpocznie się popołudnie z Polskim Radiem Białystok. Ja dziękuję za uwagę. Włodzimierz Filipowicz. Do usłyszenia.